Słuchajcie, dzisiaj to już jest trzecie kazanie o mądrości i głupocie. Mądrości, tak zwanej mądrości ludzkiej i tak zwanej głupocie Bożej. Z tym, że dzisiaj będzie nacisk większy na temat zwiastowania. Na temat głupiego zwiastowania. Jednym z głównych zastosowań końcowych będzie to straszne pytanie. Kiedy ostatni raz podzieliłaś się nie Ewangelią, ale Chrystusem ukrzyżowanym? Kiedy ostatni raz opowiedziałaś komuś, też mówię do dzieci, komuś o krzyżu, o Chrystusie, który został rozszarpany na krzyżu? Jak to wygląda? Kiedy ostatni raz żeśmy komuś właśnie o tym opowiedzieli? Daniel, jedna osoba, widzę, podnosi rękę, że może Daniel coś powiedział na ten temat. Ale to jest to pytanie, które stoi przed nami. Pytanie o zwiastowanie. Słuchajcie, przeczytamy drugi rozdział listu do Koryntian. Jeszcze raz przeczytamy pierwsze 6 wersetów. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy ci za twoje słowo, dziękujemy ci za zachętę, dziękujemy za pokorę, za przesłanie, za to, że czytając prawdę twojego słowa wreszcie możemy spocząć, odpocząć od udawania, wiedząc, żeśmy przyjęci, wiedząc, że twoja moc objawia się pośrodku właśnie, o dziwo, pośrodku naszych słabości i pośrodku naszych bojaźni, pośrodku naszych niepewności. Dziękujemy ci za to, prosimy, abyś teraz swoją mocą, przez swoje słowo, swoim duchem raczył nas zmienić, raczył dodać nam odwagi, tak abyśmy nie wstydzili się głupiego zwiastowania. Amen. Słuchajcie, no to jest chyba główne wyzwanie dla każdego z nas. Tym głównym wyzwaniem, no to było wyzwanie dla apostoła Pawła, to był wstyd czy brak odwagi. I podobnie dla nas, jeżeli chodzi o zwiastowanie krzyża, nic w tej materii się nie zmieniło. Chodzi o wstyd, chodzi o brak odwagi w tym, aby głosić go ukrzyżowanego. Słuchajcie, akcja miała miejsce. Dlaczego? No dlatego, że krzyż się jawi jako głupi i podły. Akcja ma miejsce gdzieś 8-9 lat temu na Lazurowym Wybrzeżu, w Nicei, w domu, który pamiętał rewolucję francuską, czasy rewolucji francuskiej, dom Heleny, mojej przyjaciółki, która w zeszłym roku odeszła do Pana. Piękny dom, stary dom, cztery kondygnacje. Pamiętam, że pewnego razu z Zosią, inną moją znajomą, tam pojechaliśmy, żeby odwiedzić Helenę. Ja nocowałem na najwyższej kondygnacji, w ogromnym łóżku. Jakoś jedno popołudnie nie za wiele mieliśmy do robienia. Ja czytałem książkę, ale słyszę, że Zosia wspina się po tych krętych schodach. po tej klatce schodowej. Zapukała do drzwi, otworzyłem drzwi i ja słuchałem jakiejś muzyki klasycznej przez MP3 przez słuchawki. Zosia się pyta, czego słuchasz? Ja mówię, a słucham jakiejś muzyki. Chcesz posłuchać? Ona usiadła na najwyższym stopniu u drzwi, na progu mojego pokoju. Dałem jej, założyłem jej słuchawki. Pewnie pierwszy raz w życiu słuchała muzyki przez słuchawki. No i oczywiście ta czystość, ten dźwięk, który aż no była pod wrażeniem. Zamknęła oczy i aż była pod wrażeniem. Kiedy utwór się skończył, usiadłem obok niej i zaczęliśmy rozmawiać. Naprzeciwko, między piętrami, na klatce wisiał taki ogromny gobelin, który Helena przywiozła ze Śląska gdzieś. Gobelin był, to znaczy ten typ sztuki był zatytułowany Chrystus Frasobliwy. Chrystus przy krzyżu. I Zosia się mnie pyta, co to jest? Co to jest na ten gobelin? Ja mówię, no to jest Chrystus Frasobliwy, Chrystus ukrzyżowany. A ona mówi, Chrystus ukrzyżowany? Ale po co? Jak? Ja mówię, no jak to jak, Zosiu? No za nasze grzechy Chrystus został ukrzyżowany, żeby nas uwolnić. I Zosia mówi, tak, to On musiał umrzeć za nasze grzechy. To jest takie niepoważne, takie śmieszne, takie no, nie za bardzo jakieś mające sens. Na tyle się skończyła nasza rozmowa wtedy. Na szczęście, chwała Bogu, to nie było ostatnie słowo, jeśli chodzi o krzyż, jeśli chodzi o Chrystusa, które Zosia wypowiedziała na tej ziemi, dlatego że przy końcu swojej drogi zwróciła się do Niego i to było dla niej, Chrystus stał się jednak jedyną nadzieją i w tym Maciek miał też swoją rolę. Dzięki Maćkowi usłyszała ostatni raz o Chrystusie i Chrystusie ukrzyżowanym i do Niego się zwróciła. Ale słuchajcie, to jest coś, co bardzo często z jakiejś przyczyny, podobnie jak to się działo w liście u Koryntian, w jakiś sposób jest to zaniedbywane przez nas, w jakiś sposób zwracamy się do różnych mądrości ludzkich, w jakiś sposób chcemy debatować raczej niż głosić Chrystusa i głosić Jego ukrzyżowanego. Słuchajcie, to co miało miejsce, jak wiecie, w kościele w Koryncie, to była wyniosłość i pycha. Ze względu na wykształcenie, czy ze względu na zdolności w przemawianiu. Była jakaś atrakcyjność tej mądrości ziemskiej. Słuchajcie, pielgrzymujemy obecnie nie w widzeniu, ale pielgrzymujemy w wierze. Czyli musimy wiarą chwytać się tych rzeczy, których jeszcze nie widzimy. No i co z tego wynika? No wynika z tego między innymi to, że rzeczy, które są widzialne, mądrość na przykład tego świata i rzeczy, które widzimy wokoło, mają jakąś swoją dziwną atrakcyjność. I wydaje nam się, że to są te rzeczy, za którymi należy się udać. To jest ta atrakcyjność, która jest najważniejsza. Podczas gdy często te rzeczy, które widzimy, ta atrakcyjna mądrość tego świata jest po prostu mądrością zwodniczą, która chce nas zwieść od prawdziwej mądrości, mądrości, która jest głupia w oczach tego świata, ale mądrości, która opowiada, o prawdziwej mądrości, którą jest Chrystus. Słuchajcie, Kościół w Koryncie był pod ogromnym wpływem gnostycyzmu. Wszelka cielesność to oznaczało podłość, jakąś wulgarność, w sensie pospolitość, powszechność. Tak jak Sebastian mówił tydzień temu, liczyła się jedynie estetyka, liczyło się poznanie, liczyła się wiedza. Ciało nie miało znaczenia, było podłe. Ale słuchajcie, ciekawa rzecz jest, o ironio można powiedzieć, że ci, którzy udawali się za estetyką i za wiedzą, za poznaniem, zanurzyli się tak naprawdę po uszy w cielesności. W tej cielesności, o której mówi Biblia, czyli w cielesności grzesznej. Kościół przez wieki borykał się właśnie z gnostyckim pojmowaniem świata, czyli ucieczka od świata, umartwianie ciała, asceza, zakonne podejście do życia, jakieś dziwne podejście do seksu czy do pieniędzy. Zwróćcie uwagę, że nawet obecność tego koszyczka u nas na stole dla wielu byłaby obrazą, dlatego że no chwila, tu są rzeczy święte, tu są rzeczy duchowe, a oto tam po środku tego stołu stoi koszyczek na pieniądze. Tak więc już to byłoby rzeczą niewyobrażalnie obraźliwą dla wielu, podczas gdy my wiemy, że właśnie to jest sposób oddawania hołd królowi, oddajemy jemu cześć królowi poprzez nasze pieniądze. Tak więc Kościół w Koryncie był rozczłonkowany, miał podziały i kłótnie, duch partii politycznych, czyli poszukiwanie w ludzkiej mądrości, czy w sile ludzkiej mądrości, jakiejś jedności, jakiejś harmonii. I ta mądrość ludzka prowadziła absolutnie do niczego dobrego, nie prowadziła. Wszystko jakaś prowadziło do tragikomicznej, można powiedzieć, klęski. Albo według tej mądrości ludzkiej wszystko zlało się w jedno, czyli w panteizm, albo wszystko, każda rzecz stała się tak różna, że w ogóle nie można było o niej mówić. Ale zobaczcie, oto przychodzi zmiana, oto co rozczłonkowane nagle zostaje pojednane. I w jaki sposób? W liście do Kolosan czytamy, i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I później dwa wersety dalej w pierwszym rozdziale listu do Kolosan. Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. Zwróćmy uwagę, w jego ziemskim ciele pojednał przez śmierć, aby stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Tak więc wreszcie nadeszło pojednanie, czyli czas porzucić manowce ludzkiej mądrości i zwrócić się właśnie w którym kierunku? No właśnie w kierunku niehigienicznego, śmierdzącego, odrażającego krzyża, brudnego i odrażającego. Tak jak bardzo was to obraża, mówi apostoł, w waszych czystych, pachnących szatach, to jest to miejsce, gdzie jest mądrość. Wy chcielibyście rozprawiać, debatować według greckiego zwyczaju i czy debatowanie jest złe? No nie, nie jest złe. Ale dla was debatowanie jest tylko sposobem ominięcia krzyża, ominięcia własnego grzechu i ucieczki przed Bogiem. Wy chcielibyście wykazać, że krzyż jest wulgarny i głupi, podczas gdy apostoł mówi od samego początku, ja na samym początku przyznam wam rację. Ja od samego początku przyznam wam rację, że tak, w rzeczy samej krzyż jest głupi. Zwróćcie uwagę, co tutaj czytamy. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, Nie przyszedłem z wyniosłością mowy, czyli nie przyszedłem z jakimś kunsztem retoryki, czyli nie byłem wielkim retorem, lub mądrości, czyli nie przyszedłem argumentując w umiejętności współczesnych filozofów, głosząc wam świadectwo Boże. Czyli kiedy głosiłem, moje głoszenie było bynajmniej, nie było doskonałe, ale było ułomne. Słuchajcie, to jest jedna rzecz, która właśnie nas zniechęca. To jest jedna rzecz, która wydaje się stoi na przeszkodzie. Ale ja nie wiem, jak głosić krzyż. Ja nie wiem, co powiedzieć, jak powiedzieć, w jaki sposób argumentować. Ja nie jestem jakimś wielkim apologetą czy coś w tym rodzaju. I zwróćcie uwagę, że te wersety stanowią uwolnienie, no, uwolnienie w cudzysłowie, czy bardziej może nawet usunięcie wszelkiego samousprawiedliwienia spod naszych stóp. Dlatego, że nie potrzebujemy zdolności nie wiadomo jakich, nie potrzebujemy nie wiadomo jakich umiejętności, dlatego że Paweł sam przyznaje, że i się bał, i przemawiać nie potrafił. No i co z tego? Boża moc i Boży Duch objawiły się w jego głoszeniu. Tak więc nie przyszedłem ani w wyniosłości mowy, ani mądrości, kiedy głosiłem wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami. Nic innego. Jedyną rzecz, którą chciałem umieć, którą chciałem poznać między wami, czy umieć między wami, to jest tylko Jezus Chrystus i On ukrzyżowany. Czyli to jest to sedno. To jest to sedno, do którego Paweł mówi, ja chciałem się odwołać od samego początku. Nie mam nic innego do zaoferowania, jak tylko człowieka osądzonego przez ludzi, rozszarpanego na krzyżu. Niczego więcej nie potrzebuję. I zobaczcie, nie rozminmy się z tym, jakie jest połączenie między drugim a trzecim wersetem. Oto przyszedłem głosić w swej słabości Chrystusa i Chrystusa ukrzyżowanego. I zobaczcie, trzeci werset. To moje głoszenie od razu, chcący, niechcący, zastosowałem w praktyce. I przybyłem do was. Oto przyszedłem z Chrystusem ukrzyżowanym. I co? I przyszedłem tak jak On. Tak jak On na krzyżu. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Nie przyszedłem jakoś licząc na własne siły, nie przyszedłem pewny siebie, że oto teraz wszystkim wam tutaj pozamykam usta, ale wręcz odwrotnie, przyszedłem w strachu, przyszedłem w bojaźni, można powiedzieć, niektórzy wymiotują, przed, kiedy się bardzo boją, przed jakimś publicznym wystąpieniem. Podobnie apostoł. Apostoł przyszedł w strachu i przyszedł w braku, czy z brakiem umiejętności. Słaby, głupi i pełen lęku. Dlatego prosiłem kościoły, jak to uczynił w liście do Efezjan, aby modliły się o odwagę dla niego. W drugim liście do Koryntian czytamy, choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, Chrystus żyje w mocy Bożej. Bo i my jesteśmy, teraz zastosowanie, bo i my jesteśmy słabi w Nim. Lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. Tak więc Duch i Jego moc działały przez Pawłowe zwiastowanie. A mowa moja i zwiastowanie, czwarty werset, nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Tak więc wiara nasza nie opiera się na tym, że doszliśmy do wniosku, że niektóre przesłanki są prawdziwe, lecz wiara nasza oznacza działanie Bożego zmiłowania pośród nas. Wiara wasza jest zaprzeczeniem wręcz, porzuceniem Bożej mądrości. Czym jest wiara? Wiara chwyta się Chrystusa na krzyżu, tam znajduje jedyne pocieszenie, co więcej, znajduje moc Bożą. Słuchajcie, pytanie przed nami. Apologetyka to jest obrona chrześcijaństwa. Na czym ona polega? Na czym polega obrona chrześcijaństwa? Jaki jest cel apologetyki? Jaka jest metoda? Pytanie, które dość długo, często jest debatowane. Mamy zwiastować czy argumentować? No i widzicie, przede wszystkim granica nie jest taka ostra. Chodzi o to, że jeżeli osoba argumentuje za chrześcijaństwem, a jednocześnie pomija Chrystusa, pomija ewangelizację, to taka osoba jest przede wszystkim pełna pychy i okrutna. Jeżeli ktoś argumentuje za prawdziwością naszego wyznania, chrześcijańskiej wiary, pomijając Chrystusa, czyli nie ewangelizując, to ta osoba jest okrutna. Dlaczego jest okrutna? No dlatego, że nie dostrzega najbardziej podstawowej i najbardziej przynaglającej potrzeby swojego rozmówcy. No to rozmówca idzie do piekła. Rozmówca, nie chodzi o to, że rozmówca myli się w tym czy innym detalu i musi być wyprostowany. Rozmówca jest przeciwnikiem, buntownikiem przeciwko Bogu i to jest tylko kwestia czasu, aż sunie się na samo dno piekła. I dlatego teraz jest czas zbawienia i to, co przede wszystkim powinno nas motywować, to właśnie to, głosić mu Ewangelię, Ewangelię życia. Tak więc jeżeli ktoś pomija Chrystusa, w swojej argumentacji jest okrutny właśnie z tej przyczyny, dlatego że los rozmówcy w ogóle na losie mu nie zależy. No i oczywiście pycha. Dlaczego pycha? Bo tak jak powiedział apostoł, nie przyszedłem w wyniosłości mowy czy jakiejś mądrości. Pycha nie zależy mi na moim własnym obrazie. Nie zależy mi na tym, że moim głównym celem nie chodzi o to, żeby nie dać się zapędzić w tak zwany kozi róg, ale chodzi o co? Chodzi o to, aby zwiastować Bożą łaskę. Chodzi o to, aby jasno przekazać jedno przesłanie, że wszystko, co mam, otrzymałem. Że nie mam nic, nie mam żadnej mądrości, nie mam żadnej spójności, nie mam niczego, a przede wszystkim nie mam Chrystusa, o ile by nie było Bożego zmiłowania nade mną. Tak więc wszystko sprowadza się do Chrystusa. Paweł mówi, cała moja mądrość, jeżeli jest jakakolwiek mądrość, ta mądrość opiera się na Chrystusie. W liście do Kolosan, może jeszcze pamiętacie, w drugim rozdziale, drugi werset, aby pocieszone były ich serca, oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. I słuchajcie teraz, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Jeżeli jest jakiekolwiek poznanie, jeżeli jest jakakolwiek mądrość, jeżeli cokolwiek jest spójne na tej ziemi, to dzięki temu, że trzyma się Chrystusa i Jego ukrzyżowanego. A mówię to, kontynuuje apostoł, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Tak więc jest jeszcze ta inna mądrość i ta mądrość ma pozory słuszności i ta mądrość będzie robiła wszystko, żeby nas zawstydzić, żeby nas zamknąć, żebyśmy już nie przemawiali, żebyśmy się wstydzili Chrystusa, nie dostrzegali tych bogactw, mądrości i poznania, które są w Nim. Tak więc wszystko, cała mądrość zaczyna się od poznania Boga. Jak pamiętacie, mam nadzieję doskonale, w Księdze Przypowieści czytamy 1:7 i w innych miejscach, bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Tak więc, jeżeli jest jakieś poznanie, jeżeli w ogóle jest jakiś początek poznania, to całe poznanie i cała mądrość znajduje swój początek w bojaźni Pana, czyli w Chrystusie. W trzecim rozdziale, 19 wersecie czytamy: Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Czyli Jego mądrość, a nie mądrość ludzka, jest tą mądrością, którą widzimy wszędzie wokoło, którą tak naprawdę nauka, wszelkie nauki są w stanie odkrywać. Tak więc, jeżeli porzucisz Chrystusa, jakże możesz mieć jakąś mądrość? Oczywiście możesz mieć jakąś mądrość. Są niewierzący, którzy budują mosty, po których można przejechać, ale budują te mosty jak pasożyty, którzy biorą to, co nie swoje i nie dziękują temu, komu należy się podziękowanie za to, że potrafią takie rzeczy robić. Co więcej, w naszym zwiastowaniu musimy być świadomi, z kim mamy do czynienia, kto jest po drugiej stronie. W liście do Efezjan czytamy, i też będzie tu mowa o mądrości w cudzysłowie, czytamy w liście do Efezjan w 4 rozdziale: To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują. A jak postępują poganie? W próżności umysłu swego. Jaka jest definicja próżności? Co to jest próżność? No, próżność to jest bezowocne samozadowolenie. Kiedy jestem bardzo zadowolony z czegoś, co jest bezowocne, bezużyteczne, a tym samym kompletnie szkodliwe. I tak samo poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, czyli ignorancję, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddając się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Chrystusie. I zwróćcie uwagę, że tutaj ponownie mamy to połączenie, że ci wielcy intelektualiści, ci wielcy, którzy udają się za tak zwaną mądrością tego świata, co się okazuje? Okazuje się, że tak jak bardzo negują to ciało i udają się za estetyką, to jednocześnie całkowicie, bez żadnego opamiętania, zanurzają się w brudach cielesności. I słuchajcie, polecam książkę Intelektualiści, która już dość dawno została temu wydana, jest też w języku polskim, gdzie największe umysły, mądrzy ludzie tego świata, ich, że tak powiem, życie od podszewki, autor Johnson przedstawia, że oto ci, którzy mienią się za mądrych, za wielkich intelektualistów, okazuje się, że jak wygląda ich życie pełne niemoralności i okrutne względem bliźniego. Tak więc, słuchajcie, apologetyka to nic innego, jak tylko według drugiego listu do Koryntian 10:5 wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi. Czyli wszelka myśl, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga, wszelką myśl poddajemy posłuszeństwo Chrystusowi. Jak czytamy, a mowa moja, w 4 wersecie, 2-4, a mowa moja i zwiastowanie moje nie było głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. To nie był samowystarczalny rozum, który czyni nas chrześcijaninem, ale zaufanie, zdanie się na Boga. Nie widzenie, nie wzrok, ale wiara, wiara, która chwyta się Jezusa jako jedynego pocieszenia na tym świecie. Chrystus we wszystkim musi być pierwszy. W liście do Kolosan czytamy w 18 wersecie. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych i następnie, aby we wszystkim był pierwszy. Słuchajcie, czasami te słowa jakoś wydają nam się banalne, czy jakieś takie pobożne i po prostu nie stosujemy, czy omijamy zastosowanie, które powinno być przede wszystkim aktualne w naszym życiu. Chrystus we wszystkim musi być pierwszy. Jak to wygląda w relacjach z naszymi bliskimi, z naszą rodziną, z naszymi znajomymi? Czy Chrystus ukrzyżowany, jak powiedziałem, jest tam obecny? Pamiętajmy o tym, że mędrcy tego świata to przede wszystkim sceptycy, ludzie, z którymi mamy do czynienia, którym głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. To są przede wszystkim sceptycy, którzy głoszą dwie rzeczy. Po pierwsze, nie ma prawdy absolutnej, nie ma czegoś takiego jak prawda absolutna. Albo drugi rodzaj sceptyka, który jest identyczny z tym pierwszym. Jeżeli jest prawda absolutna, nawet jeżeli jest, no dobra, niech tak będzie, że jest. Ta prawda jest niedostępna. I zwróćmy uwagę, że to jest to, czyli ten sceptycyzm, to jest to, przeciwko czemu wyruszamy na bój. W psalmie 119, werset 130 czytamy: wykład słów Twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. Czyli Boże Słowo jest jasne. Boże Słowo jest w stanie obdarzyć rozumem prostych ludzi. Słuchajcie, jak ma wyglądać obrona naszej wiary? Najkonkretniejszy, czyli najsłynniejszy, można powiedzieć, urywek dotyczący pewnie tego, najczęściej używany może w naszym kościele, to jest 1 Piotra 3,15. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Czyli pierwsza rzecz, jeżeli mamy sposobić się do obrony i być gotowi do obrony przed każdym, który się domaga wytłumaczenia z naszej nadziei, na czym ma polegać ta obrona? Na poświęceniu, oddzieleniu, na uwypukleniu Chrystusa Pana ponad wszystko. Czyli tej jednej rzeczy nie wolno nam zaniedbać. Nie wolno nam zaniedbać Chrystusa, nie wolno nam zaniedbać głoszenia Chrystusa, nie wolno nam zaniedbać głoszenia Jego krzyża. Jak to wygląda? Jeszcze raz, kiedy ostatni raz głosiłeś Chrystusa i Chrystusa ukrzyżowanego? Apostoł sam się bał, jak widzieliśmy, sam został, ukrzyżował siebie, aby nie przesłaniać przypadkiem ukrzyżowanego swoją mądrością. Słuchajcie, interesująca rzecz jest taka, to jest zasada: i przybyłem do was w słabości, a moja mowa i zwiastowanie moje nie było głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Kolejne pouczenie dla nas jest takie, iż Bóg spotyka nas w naszych słabościach. I przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy najsłabsi. Kiedy wydaje nam się, że jakoś wszystko mamy ogarnięte, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy mocni, to wtedy najprawdopodobniej jesteśmy jak najdalej od Boga. Podczas gdy, kiedy jesteśmy słabi, kiedy przychodzimy w naszych słabościach, ze zrozumieniem naszych słabości do Boga, wtedy oto stajemy się najsilniejsi i wtedy dopiero Bóg zaczyna działać w nas i przez nas. Zwróćcie uwagę, w drugim liście do Koryntian czytamy ten urywek, o którym mam nadzieję teraz wszyscy pomyśleliście. Pisze apostoł, lecz powiedział do mnie Chrystus, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się właśnie w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem, podsumowanie tego nauczania Pawłowego, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Czyli zwróćcie uwagę, całkowicie my zwykle, kiedy mamy do czynienia ze słabościami, to interpretujemy je na opak. Jak je interpretujemy? Że oto Bóg jest najdalej od nas, albo że Bóg nas nie kocha, albo że Bóg w jakiś sposób nas zawiódł. Boże, gdzie jest ta Twoja wierność? Podczas gdy prawda jest taka, że pośrodku naszych słabości, pośrodku konkretnie, pośrodku naszego głupiego i pełnego strachu zwiastowania, co jest? Oto tam jest Bóg w pełni ze swoją mocą, aby zmieniać i przemieniać. Tak więc, kiedy ostatni raz mówiłem o krzyżu? Czy wstydzę się jego podłości, jego głupoty? Jest czas na odpowiadanie, na wykazywanie błędu, na wskazywanie harmonii, spójności tego świata, który jest Bożym światem. Ale słuchajcie, jak można mówić o tych rzeczach, pominąwszy krzyż? Słuchajcie, jeżeli ktoś szczyci się jakimś poznaniem, jeżeli ktoś szczyci się jakąś odważną apologią chrześcijaństwa, no niech pokaże to w spolegliwości na krzyżu. Nie można mówić o spójności światopoglądowej bez wskazania na krzyż. I słuchajcie, od najłatwiejszych rzeczy, to znajduje zastosowanie w tych najłatwiejszych rzeczach, czyli kiedy mówimy o ewolucji, stworzeniu, jakże można odeprzeć, jakże można mówić o ewolucji, o błędzie ewolucji, jeżeli nie wspomnisz o krzyżu, a skończywszy na rzeczach najtrudniejszych. A jakie są te najtrudniejsze? Których właśnie od krzyża, podobnie jak w tych najłatwiejszych, musimy zaczynać. No oczywiście te najtrudniejsze to jest kwestia cierpienia, to jest kwestia tragedii, to jest kwestia, kiedy w życiu naszego rozmówcy, w życie naszego rozmówcy uderza nagła, niewytłumaczalna tragedia i cierpienie. Jakże wtedy można powiedzieć cokolwiek, nie wspominając krzyża, że oto ja przychodzę i głoszę Tobie Chrystusa ukrzyżowanego, głoszę Ci Boga, nie Boga, jakąś zasadę wysoko odizolowaną, piękną, estetyczną, ale głoszę Ci Boga, który posłał swojego Syna, aby ten został rozszarpany na śmierdzącym krzyżu. Tak więc cierpienie oto nagle znajduje swoją harmonię i swoją nadzieję w krzyżu. Tak więc słuchajcie, nie wstydźmy się krzyża, pokonajmy nasz strach, nasze obawy. Zachęcam Was, zachęcam siebie samego do tego, aby zwiastować krzyż, aby nie unikać zwiastowania krzyża. Kiedy tylko nadarzy się okazja zwiastować Chrystusa, Chrystusa na krzyżu, pamiętając, że to właśnie tam jest początek tej spójności, to właśnie tam jest początek wszelkiej mądrości, jeżeli jest jakakolwiek nadzieja, jeżeli jest jakakolwiek pociecha, jeżeli rzeczywiście mamy cokolwiek do zaoferowania komukolwiek, to musi znaleźć swój początek właśnie w tym podłym, wulgarnym, w sensie pospolitym, powszechnym, jakimś głupim krzyżu, który jest początkiem wszelkiej mądrości. Tak więc Bóg używa nasz strach, naszą bojaźń, żeby zaprowadzić nowe stworzenie, bo to władcy tego nie poznali, władcy giną, okazuje się, że władcy tego świata uznali mądrość Bożą za głupotę. Zwróćcie uwagę, że Mojżesz się bał, Eliasz się bał, oto Paweł się bał. Wszyscy ten strach, który i nam nie jest obcy, odczuwali. Ale pamiętajmy o tym, że oto Bóg poprzez ciało, właśnie ciało swojego Syna, czyli poprzez zwiastowanie krzyża, poprzez ciało swojego Syna wprowadza nas swoim duchem w prawdziwe pojednanie. A my jesteśmy ambasadorami, czyli tymi, którzy głoszą przesłanie pojednania światu. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za mądrość, która jest prawdziwą mądrością, łaskawą mądrością, za mądrość, której początek to przyjście pod krzyż, przylgnięcie do krzyża i złożenie wszelkich nadziei właśnie Tobie, Panie Jezu, i w Twoim dziele. Prosimy o Panie, abyśmy my, jako Twój lud, byli ambasadorami krzyża, abyśmy nie głosili pseudo-ewangelii, pseudo-mądrości, pseudo-spójności, abyśmy się nie szczycili naszym własnym poznaniem i siłami naszego umysłu, ale abyśmy postrzegali wszystko tak, jak należy postrzegać prawdziwie, abyśmy wszystko postrzegali w cieniu krzyża, że oto i my zmierzaliśmy na zatracenie, oto i my byliśmy ignorantami, którzy nie chcieli mieć nic wspólnego, byli w stanie poświęcić wszelką mądrość po to tylko, aby oddalić się od krzyża. Prosimy o Boże, abyśmy z ufnością, z odwagą głosili właśnie Ciebie, Panie Jezu, i Ciebie ukrzyżowanego. Amen.